czy Polska Telekomunikacja potrzebuje strategii. 28 lipca 2011 000. Rząd, któremu zależy na inwestycjach infrastrukturalnych, wsparciu rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki szerszą dostępnością technologii informacyjnych, powinien nie tylko znosić bariery prawne, ale i rozważać, jakie scenariusze rozwoju sektora telekomunikacyjnego są najlepsze dla rynku. Europejska Agenda Cyfrowa nakreśliła wobec sektora telekomunikacji ambitne cele w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, dostępności usług szerokopasmowych, a także aplikacji oferowanych za pośrednictwem szybkich łączy dostępowych. Z polskiego punktu widzenia pewne rozterki może wywołać już cel wyjściowy, przypominający wcześniejsze założenia unijnego pakietu antykryzysowego, że w nieodległej już perspektywie roku 2013 wszyscy mieszkańcy Europy powinni uzyskać możliwość korzystania z dostępu szerokopasmowego. W Polsce są przecież nadal znaczne obszary zapóźnień w rozwoju infrastruktury, gdzie nie dociera oferta komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych, a inwestycje publiczne z wykorzystaniem środków unijnych są dopiero w fazie przygotowania. Trzeba oczywiście zwrócić uwagę, że dostęp szerokopasmowy to dla Komisji Europejskiej kategoria dosyć elastyczna. Przykładowo według Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji tradycyjny szerokopasmowy dostęp oznacza przepływność łącza dostępowego około 2 MBS, co różnymi technikami dałoby się pewnie wkrótce zorganizować dla większości mieszkańców Polski, ale to ciągle cel polityczny, a nie przewidywanie tendencji rynkowych. Dzisiejsze trudności w uzyskaniu jakiegokolwiek dostępu do internetu wynikają najczęściej z braku motywacji biznesowych, przekonania, że popyt na usługi udostępnione z pomocą wybudowanej od nowa infrastruktury będzie wystarczający, aby zwrócić koszty dotarcia do odległych regionów wiejskich, których mieszkańcy na razie deklarują podobno brak zainteresowania internetem, czyli swoisty indyferentyzm technologiczny. Dosyć trudno zatem osiągnąć nawet tak prosty cel bez decyzji politycznych i działań regulacyjnych, które zachęcą inwestorów, poprawią umiejętności techniczne potencjalnych użytkowników i zmobilizują popyt na niektóre społecznie użyteczne usługi. S. 170281 Cyfrowy rozwój. Agenda cyfrowa stawia znacznie trudniejsze wyzwania. Powszechność oferty dostępu do internetu na poziomie przynajmniej 30 MBS do roku 2020, co oszacowano niebagatelną kwotą 40-60 miliardy euro, ale także zapewnienie możliwości korzystania z łączy przynajmniej 100 MBS połowie mieszkańców państw członkowskich, co podnosi szacunki niezbędnych inwestycji do kwoty 250-300 miliardy euro. Kluczowe dla zrozumienia europejskich celów w dziedzinie sieci szerokopasmowych następnej generacji jest ich wpasowanie w strategię gospodarczą. Europa nie będzie w stanie utrzymać bezpiecznej pozycji w konkurencji gospodarek innych regionów świata, jeżeli nie zainwestuje w innowacyjność, mobilność zatrudnionych, technologie energooszczędne, jeżeli nie stworzy lepszych warunków dla rozwoju sieciowych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, ośrodkami sektora badań i rozwoju, inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą miejską, transportem, handlem. Na forach unijnych niemal każda z dziedzin strategicznych rozważań na temat przyszłości wiąże się w jakimś stopniu z poszerzeniem wykorzystania technologii informacyjnych. Dostarczenie wszystkim dostępu do szerokopasmowych usług i aplikacji to oczywiście realizacja tradycyjnych celów społecznych. Chcemy wyrównywać szanse poprzez likwidację obszarów cyfrowego wykluczenia. Ze strategicznej perspektywy, w zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej chodzi o cele bardziej namacalne, ważniejsze dla długofalowych planów, pozwalające zarządzać zmianą, która wynika z ułatwionego dostępu i przetwarzania informacji. Powszechny, szerokopasmowy dostęp to na przykład spełnienie oczekiwań o przełamaniu barier ekonomii skali wielu przyszłych innowacyjnych zastosowań technologii ICT. Dzięki nim oczekujemy wzrostu w dziedzinach, które przeważnie uznaje się za konserwatywne, jak rolnictwo, zarządzanie infrastrukturą miejską, przesył energii czy pozyskanie surowców. S. 170282 Internet na kryzys. Twórcy unijnej strategii Europa 2020 musieli uwzględniać skutki kryzysu gospodarczego. Więcej. Ta strategia jest odpowiedzią na globalny kryzys ekonomiczny. Jest zachętą, aby Europa próbowała uciekać do przodu. Wciąż jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy i jakie będą koszty nierozstrzygniętych problemów w Grecji, Portugalii, Irlandii, Hiszpanii. Zachowując oczywiście proporcje wobec potencjału różnych sektorów gospodarki, warto pamiętać, że upowszechnieniu dostępu szerokopasmowego nadano w unijnym pakiecie antykryzysowym wysoki priorytet, tłumacząc, że powinno to przynosić szybki efekt. Skala przedsięwzięć związanych z realizacją unijnej strategii pomimo kryzysu gospodarczego jest tak duża, że nie obędzie się bez angażowania środków publicznych również na budowę twardej infrastruktury szerokopasmowej. Polska jest jednym z większych beneficjentów unijnych funduszy przewidzianych na rozwój infrastruktury sieci szerokopasmowych. Nie roztrząsając głębiej złożonych powodów, dla których nieco przerośnięte formalności etapów przygotowawczych opóźniają publiczne inwestycje szerokopasmowe w Polsce, trzeba koniecznie podkreślić, że ich strategicznym celem nie powinno być przejęcie przez samorządy odpowiedzialności za rozwój infrastruktury szerokopasmowej, ale przełamanie barier w rozwoju dalszych inwestycji prywatnych. S. 170 283 Polska Agenda Cyfrowa. Przeglądając przygotowane przez MSWiA dokumenty określające stanowisko polskiego rządu wobec agendy cyfrowej, można odnieść wrażenie, że strategiczne unijne cele trochę się gdzieś rozproszyły. Rozpisano z buchalteryjną dokładnością podziały dziesiątków zadań pomiędzy poszczególne instytucje centralnej administracji rządowej. Urzędnicy tych instytucji będą wiedzieć, co powinni robić i z czego zostaną rozliczeni. Ale czy ta mozaika planów, programów, dokumentów, ustaw i rozporządzeń pozwoli skumulować Polsce strategiczne korzyści? Nie jest to pewne. Nie widać w państwie instytucji, która mogłaby się podjąć potrzebnej syntezy. Dla sektora telekomunikacji symptomatyczna może być zawarta w dokumencie uwaga, że europejski harmonogram objęcia wszystkich mieszkańców dostępem szerokopasmowym jest zbyt ambitny. Taka opinia raczej nie wynika z realizmu oceny wydolności polskiego rynku, ale z braku rządowego pomysłu. Jak taki ambitny plan w zakładanych ramach czasowych, czyli do 2013 zrealizować. Plany rozwoju sieci szerokopasmowych obliczone na nieco dłuższą perspektywę wspiera kilka różnych koncepcji. Powstając w różnych ośrodkach tego samego rządu, niekiedy ze sobą trochę niepotrzebnie konkurują. Zapowiedziana rządowa strategia szerokopasmowa mogłaby te kwestie rozstrzygnąć, ale wciąż jest w trakcie formalnych i nieformalnych uzgodnień, więc nawet trudno jej treść komentować. Największe zaangażowanie jednostek sektora publicznego wiąże się z wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w obszarach zaniedbanych inwestycyjnie, gdzie brakuje dobrej oferty operatorów. Infrastruktura sieci samorządowych ma być otwarta na równych zasadach dla wszystkich operatorów, ale ta teoretycznie prosta zasada w praktyce może sprawiać problemy, bo dla samorządów to temat wciąż nowy. Spóźniony o 3-5 lat projekt utworzenia w jednej z centralnych instytucji rządowych ośrodka doradczego dla niedoświadczonych w biznesie telekomunikacyjnym samorządów wciąż raczkuje. Przełomowym posunięciem politycznym było uchwalenie ustawy szerokopasmowej, też zresztą o parę lat spóźnionej, a na dodatek już się mówi o konieczności nowelizacji jej niektórych przepisów. Tworzy ona niezbędne ramy dla działalności samorządów w dziedzinie infrastruktury, a także łagodzi sporą część barier w procesie telekomunikacyjnych inwestycji infrastrukturalnych, z czego mogą skorzystać wszyscy operatorzy. S. 170 284 Operatorzy politycznie. W ramach prawa telekomunikacyjnego rynek jest regulowany, a wpływ prezesa UKE na niego formalnie mógłby ograniczać się unijnymi ramami regulacyjnymi do interwencji, mającej obniżać potencjalne bariery w rozwoju konkurencji. Pomimo założenia bezstronności regulatora, jest jednak w tym obszarze nieco miejsca na wybory polityczne, nie tylko w obszarze gospodarki widmem radiowym, którego państwo jest właścicielem. TP pod groźbą wymuszonego podziału zawarła z prezesem UKE porozumienie regulacyjne, w którym zapewnia lepszą współpracę z innymi operatorami. Separowanie obsługi hurtowej od detalicznej oraz zobowiązuje się do inwestycji szerokopasmowych. W zamian uzyskała zamrożenie na pewien czas stawek hurtowych za dostęp telekomunikacyjny. Teraz TP walczy o okres ochronny dla nowych inwestycji w światłowodowych sieciach dostępowych NGA. Operatorzy komórkowi negocjują zaś z UKE wolniejszy harmonogram obniżania stawek za zakończanie połączeń TR w zamian za inwestycje w obszarach, gdzie dzisiaj ich sieci działają nie najlepiej. Elementem tej umowy jest konieczność porozumienia z izbą zrzeszającą mniejszych operatorów, KIGAIT. Operatorzy komórkowi rozmawiają też z rządem na temat umorzenia pozostałych wpłat koncesyjnych do budżetu w zamian za włączenie w akcję zakupu laptopów dla uczniów. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w najbliższych miesiącach zmieni się bardzo. Już teraz widać, że przemalowanie RNA T-Mobile to nie tylko kwestia wizerunkowa. T-Mobile zaoferował abonentom radykalną obniżkę cen w roamingu międzynarodowym, co musi się spotkać z reakcją konkurentów, ale równocześnie ociąga się zawarciem porozumienia w sprawie MTR. Czy objęcie międzynarodową marką Orange pozostałych produktów TP oznacza większą integrację strategii w ramach spółek należących do France Telecom? Na razie obecna strategia TP jest wciąż bardziej strategią przetrwania niż rozwoju. co wyniknie dla inwestycji komórkowych w sieciach następnej generacji LTE z pojawienia się w Polkomtelu zupełnie nowego inwestora strategicznego? Jaki będzie wpływ na inwestycje telekomunikacyjne w Polsce spółek Zygmunta Solorza, który stopniowo integruje zgromadzone zasoby, a być może stanie się również inwestorem w Polkomtelu?